Pokój koszmarów. Salon masonów był bardzo osobliwym apartamentem. Z jednej strony umeblowany był z niemałym luksusem. Głębokie sofy, niskie, luksusowe fotele, zmysłowe figurki i bogate zasłony zwisające z głębokich, ozdobnych metalowych parawanów stanowiły odpowiednią oprawę dla pięknej kobiety, która była właścicielką tego lokalu. Mason, młody, ale zamożny człowiek interesów, najwyraźniej nie szczędził trudu ani wydatków, by zaspokoić wszelkie pragnienia i zachcianki swojej pięknej żony. Było to naturalne, bo ona poświęciła dla niego wiele. Najsłynniejsza tancerka Francji, bohaterka kilkunastu niezwykłych romansów. Zrezygnowała z życia pełnego olśniewających przyjemności, by podzielić los młodej Amerykanki, której surowe obyczaje tak bardzo różniły się od jej własnych. Za wszystko, co można było kupić za bogactwo, starał się zadośćuczynić jej za to, co straciła. Niektórzy mogliby uznać to za bardziej przyzwoite, gdyby nie ogłosił tego faktu, gdyby nawet nie pozwolił go opublikować. Ale pomijając pewne osobiste osobliwości tego typu, jego zachowanie było typowe dla męża, który ani na chwilę nie przestał być kochankiem. Nawet obecność widzów nie przeszkodziła w publicznym okazywaniu jego przemożnego uczucia. Lecz pokój był osobliwy. Początkowo wydawał się znajomy, a jednak dłuższa znajomość uświadamiała jego złowrogą osobliwość. Panowała cisza. Bardzo cisza. Nie słychać było kroków na tych bogatych dywanach i ciężkich chodnikach. Szamotanina, nawet upadek ciała, nie wydawały dźwięku. Był też dziwnie bezbarwny w świetle, które wydawało się zawsze przytłumione i nie był urządzony z jednakowym smakiem. Można by rzec, że kiedy młody bankier hojnie wydał tysiące na ten budła, tę wewnętrzną szkatułkę na swój cenny skarb, nie zdał sobie sprawy z kosztów i nagle został zatrzymany przez zagrożenie dla własnej płynności finansowej. Był luksusowy tam, gdzie wychodził na ruchliwą ulicę w dole. U boku ojca było pusto, spartańsku i odzwierciedlało raczej gust mężczyzny o wysublimowanym charakterze niż kobiety kochającej rozkosze. Być może dlatego przychodziła tam tylko na kilka godzin dziennie, czasem dwie, czasem cztery. Ale póki tam była, żyła intensywnie. A w tym koszmarnym pokoju Lucille Mason była kobietą zupełnie inną i bardziej niebezpieczną niż gdzie indziej. Niebezpieczną, to było właściwe słowo. Któż mógłby w to wątpić, widząc jej delikatną sylwetkę rozciągniętą na wielkiej, nagiej skórze okrywającej sofę? Opierała się na prawym łokciu, delikatny, lecz zdecydowany podbródek spoczywał na dłoni, a jej oczy, duże i omdlewające, urocze, lecz nieubłagane, wpatrywały się przed nią z nieruchomą intensywnością, która kryła w sobie coś niejasno strasznego. Była to piękna twarz, twarz dziecka, a jednak natura umieściła na niej jakiś subtelny ślad, jakiś nieokreślony wyraz, który mówił, że czai się w niej diabeł. Zauważono, że psy uciekały przed nią, a dzieci krzyczały i uciekały przed jej pieszczotami. Istnieją instynkty głębsze niż rozum. Tego popołudnia coś ją bardzo poruszyło. W dłoni trzymała list, który czytała raz po raz, marszcząc te delikatne brwi i przybierając ponury wyraz rozkosznych ust. Nagle drgnęła, a cień strachu złagodził kocią grozę w jej rysach. Uniosła się na ramieniu, a jej wzrok utkwiony był w drzwiach. Nasłuchiwała uważnie. Nasłuchiwała czegoś, czego się obawiała. Przez chwilę na jej wyrazistej twarzy pojawił się uśmiech ulgi. Potem, z wyrazem przerażenia, schowała list pod sukienkę. Ledwo to zrobiła, a drzwi się otworzyły i do pokoju energicznie wszedł młody mężczyzna. To był Archie Mason, jej mąż, mężczyzna, którego kochała, dla którego poświęciła swoją europejską sławę, mężczyzna, którego teraz uważała za jedyną przeszkodę na drodze do nowego, cudownego doświadczenia. Amerykanin był mężczyzną około 30, ogolonym, wysportowanym, ubranym perfekcyjnie w dopasowany garnitur, który podkreślał jego idealną figurę. Stał w drzwiach z założonymi rękami, wpatrując się uważnie w żonę, której twarz, gdyby nie te żywe oczy, mogłaby być piękną, opaloną maską. Wciąż wspierała się na łokciu, ale jej wzrok był utkwiony w jego. W tej milczącej wymianie zdań było coś przerażającego. Oboje przesłuchiwali się nawzajem, a każdy z nich zdawał się myśleć, że odpowiedź na ich pytanie jest kluczowa. Mógł pytać, co zrobiłaś? Ona z kolei zdawała się pytać, co wiesz? W końcu podszedł bliżej, usiadł na nagiej skórze obok niej i delikatnie ujmując jej delikatne ucho palcami, obrócił jej twarz w swoją stronę. Lucille, powiedział, czy ty mnie trujesz? Odskoczyła od jego dotyku z przerażeniem na twarzy i protestem na ustach. Zbyt poruszona, by przemówić, jej zaskoczenie i gniew znalazły odzwierciedlenie w drgających dłoniach i drgającej twarzy. Próbowała wstać, ale jego uścisk zacisnął się na jej nadgarstku. Znów zadał pytanie, ale tym razem jego straszliwe znaczenie stało się głębsze. Lucille, dlaczego mnie trujesz? Jesteś szalony, Archie. Szalony, jęknęła. Jego odpowiedź zmroziła jej krew w żyłach z rozchylonymi ustami i zbladłymi policzkami. Mogła tylko patrzeć na niego w bezradnej ciszy, podczas gdy on wyciągnął z kieszeni małą buteleczkę i postawił ją przed jej oczami. To z twojej szkatułki na biżuterię, krzyknął. Dwa razy próbowała przemówić, ale jej się nie udało. W końcu słowa powoli, jedno po drugim, wypłynęły z jej wykrzywionych ust. Przynajmniej nigdy więcej tego nie użyłem. Jego ręka sięgnęła do kieszeni. Wyciągnął z niej kartkę papieru, którą rozłożył i położył przed nią. To certyfikat doktora Angusa. Widnieje na nim obecność 12 ziaren antymonu. Mam też dowód Duvala, chemika, który to sprzedał. Jej twarz była przerażająca. Nie było nic do powiedzenia. Mogła tylko leżeć z tym nieruchomym, beznadziejnym spojrzeniem, niczym jakieś dzikie stworzenie w śmiertelnej pułapce. Cóż, zapytał, nie było odpowiedzi poza ruchem desperacji i błagania. Dlaczego? Powiedział, chcę wiedzieć dlaczego. Mówiąc to, jego wzrok dotknął krawędzi listu, który wcisnęła sobie w zanadrzu. W jednej chwili go wyrwał. Z krzykiem rozpaczy próbowała go odzyskać, ale powstrzymał ją jedną ręką, podczas gdy jego oczy przelatywały po nim. Campbell wydyszał. To Campbell. Odzyskała odwagę. Nie było już nic do ukrycia. Jej twarz mówiła twardo i stanowczo. Jej oczy były śmiercionośne jak sztylety. Tak, powiedziała. To Campbell. Mój Boże. Campbell ze wszystkich mężczyzn. Wstał i szybko przeszedł się po pokoju. Campbell, najwspanialszy mężczyzna, jakiego kiedykolwiek znał. Mężczyzna, którego całe życie było jednym długim pasmem wyrzeczeń, odwagi, wszelkich cech, które charakteryzują wybranego mężczyznę. A jednak on również padł ofiarą tej syreny i został ściągnięty na taki poziom, że... Celowo, jeśli nie w rzeczywistości, zdradził mężczyznę, którego rękę uścisnął w geście przyjaźni. To było niewiarygodne. A jednak oto był ten pełen pasji list błagalny, w którym błagał żonę, by poleciała i podzieliła los mężczyzny z groszem. To diabelskie rozwiązanie było wynikiem głębokiego i nikczemnego umysłu, który gnieździł się w tym idealnym mieszkaniu. Mason był człowiekiem na milion, filozofem, myślicielem, z głębokim i czułym współczuciem dla innych. Przez chwilę jego dusza pogrążyła się w goryczy. mógł w tym krótkim czasie zabić żonę i Campbella i pójść na śmierć z pogodnym umysłem człowieka, który wypełnił swój zwykły obowiązek. Ale już wtedy, gdy krążył po pokoju, łagodniejsze myśli zaczęły brać górę. Jak mógł winić Campbella? Znał absolutną czarowność tej kobiety. Nie chodziło tylko o jej cudowną urodę. Miała niezwykłą moc pozornego zainteresowania mężczyzną, wnikania w jego najgłębsze sumienie, przenikania tych części jego natury, które były zbyt święte dla świata i pozornego pobudzania go do ambicji, a nawet do cnoty. Właśnie tam ukazała się zabójcza przebiegłość jej sieci. Przypomniał sobie, jak to było w jego przypadku. Była wtedy wolna, a przynajmniej tak mu się zdawało i mógł ją poślubić. Ale załóżmy, że nie byłaby wolna. Załóżmy, że wyszłaby za mąż i zawładnęłaby jego duszą w ten sam sposób, czy poprzestałby na tym? Czy mógłby uciec z niespełnionymi tęsknotami? Musiał przyznać, że z całą swoją nowoangielską siłą nie byłby w stanie tego zrobić. Dlaczego więc czułby tak wielką gorycz wobec swojego nieszczęsnego przyjaciela, który był w tej samej sytuacji? To litość i współczucie wypełniały jego umysł, gdy myślał o Campbellu. A ona tam leżała na sofie, biedny, złamany motyl, jej marzenia rozwiane, jej spisek wykryty, jej przyszłość mroczna i niebezpieczna, nawet dla niej, więźnia, jakim była, jego serce się zlitowało. Wiedział coś o jej historii. Znał ją jako rozpieszczone dziecko od urodzenia, nieokiełznane, niepohamowane, z łatwością zmiatające wszystko przed sobą swoją inteligencją, urodą i urokiem. Nigdy nie znała przeszkody, a teraz jedna stanęła jej na drodze, a ona szaleńczo i nikczemnie próbowała ją usunąć. Lecz jeśli chciała ją usunąć, czyż to samo w sobie nie było znakiem, że go uznano za niewystarczającego, że nie był mężczyzną, który mógł przynieść jej spokój ducha i zadowolenie serca? Był zbyt surowy i zamknięty w sobie dla tej pogodnej, zmiennego usposobienia. On był z północy, a ona z południa, silnie przyciągnięci do siebie na jakiś czas przez prawo przeciwieństw. Nie byli stworzeni do trwałego związku. Powinien był to dostrzec. Powinien był to zrozumieć. To na nim, z jego nadludzkim intelektem, spoczywała odpowiedzialność za tę sytuację. Jego serce zmiękło w stosunku do niej niczym do małego dziecka w beznadziejnej sytuacji. Przez jakiś czas krążył po pokoju w milczeniu, z zaciśniętymi ustami i dłońmi zaciśniętymi tak mocno, że paznokcie wbiły się w dłonie. Teraz, po tym nagłym ruchu, usiadł obok niej. I ujął jej zimną, bezwładną dłoń w... Jedyną myśl, jaka krążyła mu po głowie. Czy to rycerskość, czy słabość? Pytanie zabrzmiało mu w uszach. Uformowało się przed jego oczami. Niemal mógł sobie wyobrazić, że się materializuje i że widzi je w literach, które cały świat mógłby odczytać. To była ciężka walka. Ale zwyciężył. Będziesz wybierać między nami, kochanie, powiedział, jeśli naprawdę jesteś pewna. Jasne, rozumiesz, że Campbell mógłby cię uszczęśliwić jako mąż? Nie będę przeszkodą. Rozwód, jęknęła, a jego dłoń zacisnęła się na butelce z trucizną. Możesz to tak nazwać, powiedział. Nowy, dziwny blask zabłysnął w jej oczach, gdy na niego spojrzała. To był mężczyzna, którego dotąd nie znała. Twardy, praktyczny Amerykanin zniknął. W jego miejsce zdawała się dostrzegać przebłysk bohatera i świętego, człowieka, który potrafił wznieść się na nieludzkie wyżyny bezinteresownej cnoty. Obiema dłońmi objęła fatalny dokument. Archie, krzyknęła, mógłbyś mi wybaczyć nawet to. Uśmiechnął się do niej. przecież jesteś tylko małym, biednym kotkiem. Wyciągnęła do niego ręce, gdy rozległo się pukanie do drzwi i pokojówka weszła w dziwny, cichy sposób, w jaki wszystko poruszało się w tym koszmarnym pokoju. Na tacy leżała kartka. Zerknęła na nią. Kapitanie Campbell, nie chce go widzieć. Mason zerwał się na równe nogi. Wręcz przeciwnie, jest mile widziany. Proszę go natychmiast wprowadzić. Kilka minut później do pokoju wprowadzono wysokiego, opaleniznę młodego żołnierza. Podszedł z uśmiechem na twarzy, ale gdy drzwi zamknęły się za nim, a twarze przed nim odzyskały naturalny wyraz, zatrzymał się niezdecydowanie i spojrzał to na jedną, to na drugą. No cóż, zapytał Mason, zrobił krok naprzód i położył mu dłoń na ramieniu. Nieżywie do ciebie urazy powiedział. Złej woli? Tak, wiem wszystko. Ale sam bym zrobił to samo, gdyby sytuacja była odwrotna. Campbell cofnął się i spojrzał pytająco na damę. Skinęła głową i wzruszyła wdzięcznie ramionami. Mason uśmiechnął się. Nie musisz się obawiać, że to pułapka na wyznanie. Rozmawialiśmy o tym szczerze. Widzisz, Jack, zawsze byłeś sportowcem. Oto butelka. Nieważne, jak tu trafiła. Jeśli któryś z nas ją wypije, sytuacja się wyjaśni. Jego zachowanie było dzikie, niemal delirium. Lucille, która to będzie? W pokoju koszmarów działała jakaś dziwna siła. Był tam trzeci mężczyzna, choć żaden z trzech, którzy stali w kryzysie dramatu swojego życia, nie miał dla niego czasu ani myśli. Jak długo tam był, ile słyszał, nikt nie potrafił powiedzieć. W kącie, najdalej od małej grupki, leżał skulony pod ścianą. Złowroga, wężowata postać, cicha i ledwo się poruszająca, jedynie nerwowo drgała mu zaciśnięta prawa dłoń. Był zasłonięty kwadratową skrzynką i ciemną tkaniną, sprytnie naciągniętą nad nią, by ukryć jego rysy. Skupiony, z napięciem obserwował każdą nową fazę dramatu. Chwila jego interwencji była już prawie gotowa, ale cała trójka nie przejęła się tym zbytnio. Pochłonięci grą własnych emocji, stracili z oczu siłę potężniejszą od nich samych, siłę, która w każdej chwili mogła zdominować scenę. Czy jesteś w grze, Jack? Zapytał Mason. Żołnierz skinął głową. Nie, na litość boską, nie, krzyknęła kobieta. Mason odkorkował butelkę i zwracając się do stolika, wyciągnął talię kart. Karty i butelki stały obok siebie. Nie możemy zrzucać na nią odpowiedzialności, powiedział. Chodź, Jack, najlepszy z trzech. Żołnierz podszedł do stołu, przesunął palcami po fatalnych kartach. Kobieta, opierając się na dłoni, pochyliła twarz do przodu i wpatrywała się zafascynowanym wzrokiem. Wtedy i dopiero wtedy spadł piorun. Nieznajomy wstał, blady i poważny. Wszyscy troje nagle zdali sobie sprawę z jego obecności. Stanęli przed nim z przenikliwym, pytającym spojrzeniem. Spojrzał na nich zimno, smutno, z czymś z mistrza w postawie. Jak to jest? Zapytali wszyscy razem. Zgnilizna, odpowiedział. Zgnilizna. Jutro obejrzymy całą rolkę jeszcze raz. Myślnik. To koniec Pokoju Koszmarów, Sir Artura Conana Doyle'a, czytanego przez Grega Waglanda dla MacPie Audio 2018.